Poczekaj, poczekaj, odburknął Szagrat. Mam wyraźne rozkazy, a za ich złamanie odpowiadałbym własną skórą i twoją także. Każdy obcy włóczęga ujęty przez nasze straże ma być żywcem przetrzymywany w wieży. Jeńca mam zrewidować, odebrać mu wszystko, co przy nim znajdę. Dokładny opis każdego przedmiotu, części odzieży, broni, listów, pierścieni czy drobiazgów muszę przesłać natychmiast do Lugburza i tylko tam. Jeńca nie wolno tknąć pod karą śmierci. Głową ręczą za jego całość wszyscy dozorcy, póki on nie przyśle po niego albo nie przybędzie osobiście, żeby go wybadać. Rozkaz jasny? Wykonam go. Oczywiście. Masz go do naga obedrzeć? Rzekł Gorbak. Także z zębów, paznokci i włosów, co? Nie, przecież ci powiedziałem, że jeniec należy do Lugburza. Ma być tam dostarczony żywy i cały.
Trochę będzie trudno wykonać ten rozkaz, zaśmiał się Gorbak. To już zimne ścierwo. Co w Lugburzu zrobią z taką zdobyczą, nie mam pojęcia. Równie dobrze można go wsadzić do garnka.
Głupcze, mruknął Szagrat. Gadasz niby mądrze, ale nie wszystkie rozumy zjadłeś. Nie wiesz nawet tego, co prawie każdy ork wie. Trafisz do garnka szeloby, jeśli będziesz taki nieostrożny. Ścierwo. A więc nie znasz sztuczek jej książęcej mości. Kiedy pęta ofiarę, to znaczy, że przeznacza ją do zjedzenia. A szeloba nie jada ścierwa i nie pije krwi trupów. Ten pokurcz jest żywy.
Sam zachwiał się i oparł o głaz. Wydało mu się, że cały czarny świat zakołysał się i zawirował wokół niego. Wstrząs był tak silny, że hobbit omal nie padł zemdlony. Walcząc z ogarniającą go słabością, mówił sobie w głębi duszy.
Och, głupi Samie, przecież serce szeptało ci, że on żyje, a ty uwierzyłeś, że umarł. Nigdy nie ufaj swojej głowie, bo to najmniej udana część twego ciała. W tym rzecz, że od początku nie miałeś nadziei. Co teraz robić?
Chwilowo nic. Wystarczy oprzeć się o ten nieruchomy głaz i posłuchać jeszcze wstrętnych orkowych głosów.
Ba, mówił Szagrat, szeloba ma niejedną truciznę. Kiedy poluje, zwykle raz tylko dźgnie ofiarę żądłem w kark, a to wystarcza, żeby każde stworzenie zmiękło jak ryba po wyjęciu ości i żeby mogła z nim zrobić, co chce. Pamiętasz starego Ufthaka? Zginął i nie wracał od wielu dni. Znaleźliśmy go w kącie jaskini. Wisiał, ale był przytomny i oczy miał otwarte. Ale się wtedy uśmialiśmy. Szeloba pewnie o nim zapomniała, mimo to woleliśmy go nie ruszać, żeby się nie narażać na jej gniew. Ten mały pokurcz zbudzi się za kilka godzin zdrów zupełnie, co najwyżej będzie go na razie trochę mdliło. No i zdrów zostanie, dopóki się nim w Lugburzu nie zajmą. Nie będzie nic wiedział, gdzie się znajduje i co się z nim stało. I nie przeczuję, co go czeka, zaśmiał się Gorbak. Jeżeli nie wolno, nic więcej. Opowiemy mu przynajmniej parę historyjek na ten temat. Nigdy pewnie dotychczas nie był w pięknym Lugburzu, więc nie wyobraża sobie, jakich tam zazna przyjemności. Zabawa będzie lepsza, niż się spodziewałem. Chodźmy.
Powiadam ci, że żadnej zabawy nie będzie, odparł Szagrat. Jeńcowi włos z głowy spaść nie może.
Albo my obaj pożegnamy się z głowami.
No, niech tam. Ale ja na twoim miejscu wolałbym schwytać tamtego siłacza, który umknął, zanim bym wysłał meldunek do Lugburza. Nie ma się czym chwalić, że złapałeś kocie, jeśli lew uciekł.
Głosy zaczęły się oddalać. Sam słyszał cichnący tupot nóg. otrząsnął się z pierwszego oszołomienia i z kolei ogarnął go dziki gniew.
— Wszystko poplątałem! — krzyczał. — Wiedziałem, że tak będzie. Teraz porwali Froda. Mają go w swoich łapach, łotry przeklęte. Nigdy, nigdy nie wolno słudze opuszczać pana. Tej zasady nie powinienem był łamać. Czułem to w głębi serca. Czy mój pan mi przebaczy?
Muszę go wyzwolić. Tak czy inaczej muszę. Znów dobył miecza i próbował stukać w kamień rękojeścią, lecz głaz jęknął tylko głucho i nie drgnął z miejsca. Ostrze za to rozbłysło tak jasno, że hobbit mógł się lepiej rozejrzeć po jaskini. Ze zdumieniem stwierdził, że kamień ma kształt ciężkich drzwi, dwa razy niemal wyższych od niego. W górze, między górną krawędzią głazu a niskim stropem korytarza, ziała szeroka szpara. Drzwi miały zapewne chronić orków od napaści szeloby i były od wnętrza zamknięte na zasuwę i rygle, których pajęczyca mimo swej chytrości nie mogła dosięgnąć ani otworzyć. Resztkami sił sam podskoczył i uchwycił się górnej krawędzi głazu, wlazł na nią i spuścił się na drugą stronę. Z lśniącym mieczem w ręku pobiegł na oślep przez kręty korytarz. Wiadomość, że pan jego żyje, pobudziła sama do ostatniego zrywu i kazała mu zapomnieć o zmęczeniu. Nie widział drogi przed sobą, bo nowe korytarze wciąż wiły się i skręcały, lecz zdawało mu się, że już dogania dwóch orków, bo ich głosy znów słyszał wyraźniej, jak gdyby z bardzo bliska. — Tak zrobię — mówił Szagrat gniewnym tonem. — Wpakuję go do najwyższej izby.
— Dlaczego? — mruknął Gorbak. — Czy nie macie zamykanych lochów?
— Muszę go strzec.
— Już ci tłumaczyłem — odparł Szagrat. — Nie rozumiesz? — To cenny jeniec. Nie ufam ani moim, ani twoim chłopcom, ani nawet tobie, bo zanadto lubisz zabawę. Umieszczę go tam, gdzie chcę i gdzie ty się nie dostaniesz, jeśli nie będziesz się zachowywał przyzwoicie. Na samej górze. Tam będzie bezpieczny.
Czyżby? Powiedział sam. Zapomniałeś o wielkim siłaczu? O elfie, który krąży w pobliżu? Z tymi słowy obiegł pędem ostatni zakręt. Niestety przekonał się, że zwiódł go chytrze zbudowany tunel lub może wyostrzony dzięki pierścieniowi słuch i że omylił się w ocenie odległości. Dwaj orkowie byli jeszcze daleko przed nim. Widział ich czarne sylwetki na tle czerwonego blasku. Korytarz biegł tutaj nareszcie prosto i wznosił się pod górę. U jego końca widniały otwarte na oścież szerokie dwuskrzydłowe drzwi, prowadzące zapewne do głębokich podziemnych komór pod wysoką wieżą. Orkowie niosący jeńca już weszli do wnętrza. Gorbak i Szagrat zbliżali się do drzwi. Buchnął dziki śpiew, zagrały rogi, zadzwonił gong, rozebrzmiał okropny zgiełk. Gorbak i Szagrat już osiągnęli próg. Sam z krzykiem wywijał żądłem, lecz jego słaby głos ginął w straszliwej wrzawie. Nikt na niego nie zwrócił uwagi. Wielkie drzwi zatrzasnęły się z łoskotem. Bom! Żelazne sztaby zapadły się ze szczękiem. Brama była zamknięta. Sam z impetem rzucił się na zaryglowaną spiżową zaporę i padł zemdlony. Leżał pod drzwiami wśród ciemności. Frodo żył, ale był jeńcem nieprzyjaciela. Tu kończy się druga część historii wojny o pierścień. Część trzecia mówi o ostatniej walce z cieniem i o zakończeniu misji powiernika pierścienia. Nosi tytuł Powrót króla.